Wczoraj całkiem niespodzianie trafiliśmy z Ewą na koncert Stanisława Sojki w Beceku, czyli w Bielskim Centrum Kultury, gdzie zobaczyliśmy niektórych z Was, na co to się chodzi w sobotnie wieczory, jak się dogadza zmysłom. Więc byliśmy na koncercie Stanisława Sojki, gdzie zobaczyłem parę ilustracji do dzisiejszego wykładu. A przed nami kolejny odcinek Ewangelii Jana, czyli wcześniejszy, bo poruszamy się od pewnego punktu gdzieś tam w 5 rozdziale do początku i dochodzimy właśnie do 1 rozdziału Ewangelii Jana. Przeczytajmy pierwszą część dzisiejszego odcinka. Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami. I gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: oto baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jan Chrzciciel miał zagrać suport przed Jezusem. Tak się mówi, tak? Gdy na koncercie przed głównym wykonawcą gra ktoś, to się mówi suport. Jan Chrzciciel miał zagrać suport przed Jezusem, miał go wprowadzić. Jak wczoraj na koncercie był suport, trio Wojciecha Karolaka, światowego formatu muzyka jazzowego, grającego na organach Hammonda, z towarzyszeniem perkusji i saksofonu tenorowego. Coś wspaniałego. I właśnie w trakcie trzeciego utworu tria Wojciecha Karolaka z ciemności wyłoniła się biała koszula pod marynarką Stanisława Sojki, zmierzająca w stronę mikrofonu. Mistrzowski suport. Chociaż trio Wojciecha Karolaka towarzyszyło Stanisławowi Sojce aż do końca koncertu. Bóg posłał Jana Chrzciciela, by wprowadził Jezusa. Wcześniej posłał go, by wprowadził Jezusa. Co zrobił Jan Chrzciciel? Pewnego dnia wskazał na postać wyłaniającą się z tłumu i powiedział: oto baranek Boży. Trzy słowa, ale za to najważniejsze, największe, jakie można było wypowiedzieć. Te słowa nawiązywały do pewnego obrazu baranka, owieczki, zabijanej na ołtarzu w czasie składania ofiary. Co się za tym obrazem kryło? Słuchający tamci ludzie z pewnością skojarzyli natychmiast te słowa z proroctwem, które zostało wypowiedziane 700 lat wcześniej przez Izajasza, zapisane w Księdze Izajasza 53. Zobaczmy. Dręczono go, lecz sam się dał gnębić. Nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. Przeczytajmy te słowa w większej całości. Proroctwo Izajasza o Mesjaszu, znane chyba wszystkim Żydom. Patrzmy na większy tekst z Księgi Izajasza 53. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a myśmy go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić. Nawet nie otworzył ust swoich, jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty, a kto się przejmuje Jego losem? Tak, zgładzono Go z krainy żyjących, za grzechy mego ludu został zabity na śmierć. Proroctwo zapisane 700 lat wcześniej i teraz nagle Jan Chrzciciel wskazuje na jednego z przechodzących ludzi i mówi: oto Baranek Boży. To jest ten. Największa wiadomość, jaka może być przekazana. Dlaczego największa? Bo rozwiązuje największy problem, jaki ma człowiek. Problem zwany, używając religijnego żargonu, grzechem, czyli nasz bunt wobec Boga. Człowiek poszedł własnymi drogami w niezależności od Boga, ale to, jak tego doświadczamy dzisiaj, na co dzień, to skutki tego buntu człowieka w postaci bezradności wobec swojej natury. Tak? Znamy to z doświadczenia. Człowiek ciągle postanawia, że zrobi coś lepiej i ciągłe upadki. Jak Janis Joplin, piosenkarka z lat 60., stała się jednym z największych symboli przegranej z samą sobą, z nałogiem, próbowała walczyć, przegrała, zmarła w wieku 27 lat. Stanisław Sojka też wczoraj nawiązał do tego problemu, do rzędu butelek na jednej z okładek jego płyt. Każdy ma swoje zmagania, w swej istocie bardzo podobne. Ale Jan tamtego dnia powiedział: oto Baranek Boży. Ktoś, kto przyszedł rozwiązać problem grzechu. Kosztowało go to wiele, kosztowało go to życie na krzyżu, aby ci, którzy mu zaufają, doświadczyli wolności. Jego krew, krew Chrystusa, jest jak wywabiacz, niweczący plamę grzechu na mojej duszy, unicestwia grzech. Największa wiadomość, jaka istnieje: mogę być wolny. Albo inne skutki grzechu, jak choroby. To, że dziecko rodzi się nie w pełni sprawne. U Chrystusa można znaleźć rozwiązanie. On potrafi zrekompensować wszystko z nawiązką i obrócić ku dobremu. Gdy zastanawiałem się nad tymi słowami Jana Chrzciciela, rozmyślałem też o swoim życiu, o skutkach upadku człowieka odciśniętych na moim życiu. W dzieciństwie byłem w pewnym sensie upośledzony. Było to przykre dla moich rodziców. Byłem przezywany przez rówieśników na skutek mojego upośledzenia. Ale Bóg wspaniale to wszystko obrócił ku dobremu. Bez tego prawdopodobnie nie byłoby mnie w tym miejscu. To wszystko dzięki Chrystusowi. Oto Baranek Boży, największa wiadomość, jaka może być przekazana. Ktoś, kto przyszedł zniweczyć grzech, obrócić jego skutki, coś wspaniałego. Skoro tak, to jest pytanie, Co warto zrobić i co poświęcić, by tą wiadomość przekazywać dalej? Cały nasz dzisiejszy fragment mówi o tym, zrobienia czego jest warta ta wiadomość. Wczoraj na koncercie Sojki siedzieliśmy daleko od sceny, w ostatnim rzędzie na parterze, ale za to zaraz obok realizatora dźwięku, czyli człowieka siedzącego za mikserem. Skromny gość, ale robił wspaniałą robotę, by to, co działo się na scenie, dobrze dotarło do uszu słuchaczy. Wojciech Karolak, najwyższy światowy poziom na organach Hammonda. Stanisław Sojka, można by go momentami pomylić z Louisem Armstrongiem. Ale gdyby nie ten gość za mikserem, grał na pełnej skali dźwięku, jak Stanisław Sojka śpiewał swoje niskie basy, to aż się tutaj człowiekowi coś w piersiach robiło. A jak tak potrafił podbić niskie tony. A jak perkusista uderzał w taki mały dzwoneczek na zwieńczenie co którejś frazy, to aż człowiekowi w mózgu jakby ktoś w jakieś kowadełko uderzał. Tak potrafił podbić wysokie tony. Od 40 Hz na dole do 30 tysięcy na górze. Jak saksofon tenorowy zaskrzeczał, to jakby człowiekowi ktoś po sercu drapał. I o to w muzyce chodzi. A nie o to, by dochodziła do nas jak z sąsiedniego pokoju. Więc wy, którzy zajmujecie się tutaj u nas miksowaniem dźwięków, rozwijajcie się, uczcie, drążcie, doskonalcie, bo jak przyjedzie tutaj kiedyś do nas Sojka, zamiast do Beceku przyjedzie do Coeku, a o Bogu też śpiewał wczoraj jedną piosenkę, to poprosi kogoś z was o miksowanie, więc mogę rzucić wam taką wizję. Sojce miksował będziesz. Tak może być, już wkrótce. Jednak śmiem twierdzić, że nawet tak wspaniała rzecz, jak wczorajsze wydarzenie w Bielskim Centrum Kultury, całkowicie blednie w zestawieniu z wiadomością, którą Jan Chrzciciel podał tamtego dnia, oto Baranek Boży. I nasze główne pytanie dzisiaj, czego warta jest ta wiadomość, jakiego zaangażowania, jakiego suportu? Wracamy więc do naszego tekstu. Skończyliśmy na tym, że dwaj uczniowie usłyszeli, jak Jan to mówił, i poszli za Jezusem. Popatrzmy na kolejny odcinek, wersy 38 do 42. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny 10. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Czego warta jest ta wiadomość? Oto Baranek Boży. Jakiego zaangażowania? Już na pierwszy rzut oka widać, warta jest przyjaźni. Jezus zaprosił ich do swojego domu. I tak zaczęła się ich przyjaźń. Przyjaźń to wzniesienie się ponad poziom formalny, ponad oficjalne zwracanie się do siebie urzędowo, czy też jak nauczyciel i uczniowie w klasie. Ta wiadomość jest warta wzniesienia się ponad poziom formalny na poziom przyjaźni. Przyjaźń to szczere, autentyczne zainteresowanie drugim człowiekiem. Można powiedzieć oddanie duszy. Zainteresowanie. Co ciebie boli? Co ci się marzy? Nad czym pracujesz? Z czym się zmagasz? Oznacza spory wysiłek, tak? Żeby dowiedzieć się. Wzniesienie się ponad poziom ogólników, pogody, sportu, motoryzacji, wypadków, polityki i innej płytkiej wymiany poglądów do autentycznego zainteresowania drugim człowiekiem. I właśnie do autentycznego zainteresowania drugim człowiekiem potrzebna jest miłość, Boża miłość w sercu. Bo naturalnie człowiek interesuje się sobą i chętnie by rozmawiał nawet wiele godzin, ale o sobie, o swoich problemach, o tym, co jego dotyczy, interesuje. Ale im większa miłość w sercu, tym łatwiej będzie nam oddać duszę innym. Jezus szedł sobie spokojnie tamtego dnia, może delektował się pięknem przyrody, a tu jakiś dwóch gości za nim idzie. Co jest? Odwrócił się. W czym mogę pomóc? Zgubiliście coś? Nauczycielu, gdzie mieszkasz? O, ktoś wchodzi na mój prywatny teren. Ale Jezus miał w sercu miłość do potęgi entej. Chodźcie, zobaczcie. Boże, daj nam do serc takiej miłości, bo wiadomość, jaką mamy przekazać dalej, jest warta przyjaźni. Dzięki tej przyjaźni, dokładnie, Jezusa ze swoimi uczniami, ta wiadomość zostanie i temu wzorowi, który pójdzie dalej, ta wiadomość zostanie rozpowszechniona dalej. Czego jeszcze warta jest ta wiadomość? O wolności od grzechu, o tym, który przyszedł, baranku, Jezusie Chrystusie. Jakiego zaangażowania jest warta? Popatrzmy teraz z kolei na tamtych, którzy przyszli do Jezusa. Kim byli? Ile ich to kosztowało? Jeszcze raz wersy 40 do 41. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. Andrzej i Szymon, późniejszy Piotr. Wiemy z innych miejsc, że mieszkali w Galilei, a teraz są w okolicach Jerozolimy i Jordanu, gdzie działał Jan Chrzciciel, 120 kilometrów od domu, czyli w tamtych warunkach kilka dni podróży. Nawet jest powiedziane, że byli uczniami Jana Chrzciciela, który działał tutaj, więc ile ich to wszystko kosztowało? Co ich to kosztowało? Czas. Wiemy z Ewangelii Marka, że byli rybakami. Co z ich pracą? Co z ich przedsiębiorstwem rybackim? Musieli to jakoś pogodzić. Później widzimy w innych Ewangeliach, jak wrócili do Galilei, do pracy, do łowienia ryb. I pewnego dnia Jezus przyszedł do nich, tam w Galilei, nad jezioro Genezaret. Szymon i Andrzej akurat zarzucali sieci, gdy Jezus ich powołał. Podobnie Jan i Jakub, tamci dla odmiany, naprawiali sieci. A więc czego warta jest ta wiadomość, jakiego zaangażowania, jakiego suportu, jakiego poświęcenia? Czas. Sporo czasu. Czego jeszcze? Co Andrzej później zrobił po tym, jak był u Jezusa w domu? Opowiedział o tym zdarzeniu swojemu bratu Piotrowi. Powiedział mu: znaleźliśmy Mesjasza. Jak ta wiadomość musiała zabrzmieć dla Piotra? Może tak jak w przypadku innych dwóch braci, którzy marzyli o tym, że pojadą dookoła świata w podróż, ale nie mieli pieniędzy, więc od 10 lat grali w totka. Pewnego dnia jeden z nich mówi: sprawdziłem totka i wygraliśmy 1 000 000. Aha, co? To jedziemy dookoła świata. Mniej więcej w ten sposób musiał zareagować Piotr na słowa Andrzeja, swojego brata. Znaleźliśmy Mesjasza. Wiadomość warta opowiadania. A więc czego warta jest ta wiadomość, Ewangelia, jakiego supportu, przyjaźń, czas, opowiadanie innym? Powracając do przyjaźni, jeszcze raz wers 42. I przyprowadził go do Jezusa, a Jezus, wejrzawszy na niego, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Jezus zaczął swoją znajomość z Piotrem, która przerodziła się w wielką przyjaźń, od takich właśnie słów. Powiedział mu: ty będziesz Piotr, czyli skalisty. Będziesz jak skała. Jak możemy wyobrazić sobie dalszy przebieg rozmowy? Pewnie Piotr powiedział: ja? Skałą? Myślisz, że ja będę skałą? Chyba nie wiesz, że jestem wszystkim, tylko nie skałą. Jestem porywczy, zwariowany, popyrtany. Jak mnie ktoś zdenerwuje, to lepiej, żebym nie miał pod ręką miecza. Jezus na to: jednak wyobrażam sobie ciebie w przyszłości jako skałę, na której będzie można wiele zbudować. Piotr pomyślał sobie pewnie: jest to dla mnie śmieszne, że będę skałą, ale na pierwszym spotkaniu nie wypada się ze wszystkim nie zgadzać. To jest apogeum przyjaźni, gdy mówimy naszym przyjaciołom, kim mogą się stać w przyszłości. Rzucamy wizję, kim mogą się stać. Jezus zrobił to już w pierwszym zdaniu, jakie wypowiedział do Szymona. Nasze główne pytanie dzisiaj: oto Baranek Boży. Czego warta jest ta wiadomość z naszej strony? Jakiego zaangażowania? Jakiego supportu? Przeczytajmy kolejny odcinek, 43 do 46. Nazajutrz Jezus postanowił udać się do Galilei i spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: pójdź za mną. Filip zaś pochodził z Betsajdy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: czyż może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: chodź i zobacz. Gdy jedni tak opowiadali drugim, coś się zaczęło dziać w tamtym środowisku. Zaczęła się tworzyć grupa tych, którzy zainteresowali się Jezusem i chodzili z Nim, za Nim. Jedni opowiadali drugim. Jak bardzo Filip napracował się, by przyprowadzić Natanaela do Chrystusa? Powiedział tylko na końcu tekstu: przyjdź i zobacz. Nic więcej. Tak? Resztę zrobił Jezus. W taki sposób powstawał ruch, który później nabrał wielkich rozmiarów. Więc czego warta jest ta wiadomość? Oto Baranek Boży, czyli Ewangelia. Warta jest powstania ruchu. By jedni opowiadali innym, drugim, tak jak się stało w pierwszym wieku. To jest takiego kalibru wiadomość. Ale co było potrzebne najbardziej wtedy tam, żeby tak się stało? Co było największym kosztem, jaki nieśli tamci ludzie, by ten ruch powstał? Co było największym wyzwaniem? Jak się temu przyjrzymy, to zobaczymy to, że wielkim wyzwaniem był czas, który każdy musiał poświęcić. A dzisiaj co jest największym wyzwaniem, by robić to, czego warta jest ta wiadomość, Ewangelia? W ostatni piątek tutaj w naszym klubie, w naszej kawiarence, gdy siedzieliśmy sobie w jednej z grup, ktoś z was powiedział: bardzo bym chciał, ale mam bardzo wymagającą pracę i w domu dwoje małych dzieci, które potrzebują mojej uwagi. To jest największe chyba wyzwanie, napięcie. Z jednej strony doniosłość tej wiadomości, jak bardzo by się chciało zaangażować, a z drugiej czas, który jest potrzebny. W ostatnich miesiącach sporo sobie o tym rozmyślam. Co by było, gdyby Bóg poszedł przodem i działał w sercach ludzi i powstał z tego jakiś ruch, ruszek? Gdyby dalej działał i trzeba byłoby w końcu to jakoś nazwać, bo jak coś staje się ruchem, no to zaraz ludzie: a co to jest, jak się nazywa? To jak to nazwać, to coś? W czasach Jezusa to, co się wtedy stało, było nazywane drogą. Ludzie mówili: to jest droga. Gdy sobie o tym rozmyślałem, oczywiście z modlitwą, to przyszła mi nagle na myśl pewna nazwa dla tego, co Bóg tutaj robi wśród nas, dla tego ruchu, ruszku, która oddaje ideę, a jednocześnie problem, pewien pomysł na nazwę. Ta nazwa brzmi, ale zanim ją zdradzę, to powiem, w jakich okolicznościach powstała. Dobrze? Ta nazwa przyszła mi na myśl gdzieś prawie 3 miesiące temu, parę dni po naszym obozie w Wierchomli, gdy pojechaliśmy z Ewą do Częstochowy. A więc gdy byliśmy w Częstochowie, spokojnie, byliśmy w Galerii Jurajskiej, chodziliśmy po galerii, za chwilę mieliśmy iść do Pizza Hut na pizzę, więc poszedłem do łazienki umyć ręce i właśnie w tej łazience Galerii Jurajskiej w Częstochowie, gdy myłem ręce i sobie rozmyślałem z modlitwą, jaka byłaby wdzięczna nazwa dla tego czegoś, jeżeli Bóg pójdzie przodem i by dalej się to rozwijało? I nagle ta nazwa mi się wyświetliła. Zdradzę ją wam za 2 tygodnie, ok? Wolicie dzisiaj? Nie lubicie suspensu, nie lubicie filmów sensacyjnych, nie lubicie suspensu. Hitchcock, nie. Wolicie dzisiaj. Dobrze, powiem dzisiaj. Ta nazwa brzmi czas na budowanie. Czas na budowanie. Albo w skrócie czas. Ruch, czas. Czas na budowanie. Oczywiście na budowanie ludzi, jedni drugich, na uczniów Chrystusa, to wymaga sporo czasu. Trzeba dużo czasu, by budować ludzi, by być budowanym. Trzeba poświęcić mnóstwo czasu. Nie da się doświadczyć przyjaźni w drodze od biurka do samochodu na parkingu. I jest to ogromne wyzwanie w dzisiejszych czasach, bo nie mamy czasu. A bardzo byśmy chcieli, więc zwracamy się do Boga z błaganiem: daj nam czas, udziel nam takiej pomyślności, by to było możliwe. Sami też potrzebujemy nadać odpowiedni priorytet, dokonać odpowiednich wyborów, może czasami odważnych, by mieć czas na budowanie. Bo bez tego to się nie zdarzy. Może na pewne rzeczy będziemy mieli mniej czasu. Jest to często kwestią wyboru. Może będę musiał zrezygnować z 7 wizyty na siłowni w tygodniu. Znaczy nie ja, ale jako przykład. Albo z kursu nawlekania igły z nitką, czy a może jeszcze jakieś ważniejsze rzeczy. Czasami może dylematy będą wielkiego kalibru. Czy otwierać 400 sklep sieciowy? Może zatrzymam się na 399. Albo na 11 ośmiotysięczniku. Gdy zobaczę działanie Boga i będzie kwestia wyboru, jak się zaangażować, to może pierwsza myśl, raczej tak będzie, że pierwsza myśl zawsze będzie: nie mam czasu. Ale ostatecznie zaufam Bogu i znajdę czas na budowanie. W każdym razie taka nazwa. Czas na budowanie. Albo po prostu czas. Skąd jesteś? Z oazy. A ty? Z Tymoteusza. Jest taki duchowy ruch, kiedyś się w niego angażowałem. A ty jesteś z kampusa? Nie, z czasu. Aha. Bo bez czasu nie da się budować ludzi. A budowanie ludzi na uczniów Chrystusa to najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić dla tej wiadomości. Oto Baranek Boży. Czy jakkolwiek ją przełożymy na nasz język, tak żeby była czytelna dla ludzi. Przeczytajmy ostatni odcinek dzisiejszego tekstu, gdzie jeszcze jest trochę na ten temat. 47 do 51. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do niego i powiedział o nim: patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Natanael, jak pamiętamy z poprzedniego odcinka, nie zrobił najlepszego pierwszego wrażenia. Jego pierwsza reakcja na Jezusa była bardzo cięta, cięty język. Czy z Nazaretu może być coś dobrego? To tak jakby powiedział: Nie będzie mnie uczył jakiś nieuczony prostak. Ale Jezus nie odwzajemnił mu się pięknym za nadobne, jakimś wyrzutem typu więcej wiary albo musisz zmienić swoją postawę. Nie. Odwzajemnił mu się czymś zupełnie przeciwnym, bardzo pozytywnym, co dostrzegł Natanaelu. To prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Pierwszy krok do przyjaźni ze strony Jezusa, która ich później połączyła. Natanael odwzajemnił mu się z kolei całkowitą zmianą postawy. Rabbi, czyli jednak nauczycielu, Jezus już nie był dla niego niegodnym uwagi prostakiem, ale kimś zupełnie przeciwnym, tak? Synem Bożym, Królem Izraela. Dramatyczna zmiana postawy. Więc jeżeli my chcemy zacząć budowanie przyjaźni, odrobienia ludziom wyrzutów, co powinni poprawić, to tylko wtedy, gdy jesteśmy lepsi od Jezusa, te klocki, on się na to nie odważył. Ale może ktoś z nas jest lepszy, tak? Może próbować lepiej budować przyjaźń. Przyjdzie czas na budowanie postaw w o wiele skuteczniejszy sposób niż robienie wyrzutów czy wypominanie ludziom, ale to osobny temat. Jak my możemy zrobić coś podobnego jak Jezus? Jak dojrzeć w człowieku coś pozytywnego, zanim go poznamy? Spróbujmy liczyć na głos Ducha Świętego. Chyba nie wątpimy w Jego możliwości przekonywania nas o czymś, czy podsunięcia nam jakiejś myśli. To może być bardzo ciekawe przeżycie, że widzimy kogoś po raz pierwszy i mówimy o nim coś pozytywnego. No, to będzie ciekawe. Może to kiedyś sobie opowiemy. Ale na koniec Jezus robi dla Natanaela coś jeszcze. Znowu rzuca wizję komuś i mówi w ostatnim wersie: ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Jezus nawiązuje tutaj do snu Jakuba, wnuka Abrahama, a więc gdzieś 1800 lat wcześniej, zapisane to jest w Księdze Rodzaju. Jakubowi śniła się drabina łącząca niebo z ziemią i aniołowie schodzący, wychodzący. I teraz Jezus mówi do uczniów, ten sen spełni się na waszych oczach. Jak musieli zareagować? Chyba się lekko zaciekawili. Oczywiście w ten sposób się spełni, że on pokaże tyle wspaniałych znaków, właśnie zaangażowanie Boga w życie ludzi. Zobaczmy, sen Jakuba zapisany w Bożym Słowie sprzed 1800 lat. Jaki jest dzisiejszy odpowiednik tego, co Jezus zrobił? Co moglibyśmy my powiedzieć? Proste. Ja mógłbym powiedzieć, ufam Bogu, że zrobi dzisiaj to, co zrobił 2000 lat temu. Co zostało zapisane w Ewangeliach, dziejach, w listach. Ufajmy Bogu, że przeniesie to wszystko z Biblii prosto do naszego życia. Jak już wielokrotnie to robił w historii, w wielu miejscach świata, dlaczego nie mógłby tego zrobić tutaj, u nas? Zrobi to. Przeniesie to, co jest zapisane w Biblii, do naszego doświadczenia. Dlaczego i tutaj nie miałby powstać ruch, jeszcze jeden, tak, na naszych oczach? Kto by sobie tego nie życzył? Jezus powiedział do uczniów, Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących. A my moglibyśmy powiedzieć komuś, zobaczysz, jak Bóg przystawia drabinę z nieba do twojego życia. Gdy się zaangażuje i rozwiąże twoje problemy. To będzie tak, jakby Bóg drabinę z nieba przystawił do ciebie. To jest wiadomość, oto Baranek Boży, przełożona na nasz język. Osobiste pytanie, czego warta jest ta wiadomość z twojej strony? Jakiego zaangażowania, jakiego supportu? Skoro tacy Sojka i Karolak dla muzyki poświęcili tak wiele, tu sprawa jeszcze większa, ważniejsza. Jaki dasz support? To już twoja sprawa, twoja potrzeba w twoim sercu. Nie będę absolutnie ciebie do tego namawiać. To już ty sam musisz wybrać. Ile poświęcisz potencjału przyjaźni, możliwości opowiadania innym? Ile poświęcisz czasu? No właśnie. Na to potrzebny jest czas. A więc czas na budowanie.